Szanowni Państwo, witam Państwa na takim krótkim briefingu, o który prosiłem w ostatnim momencie, dlatego rozumiem, że nie wszyscy Państwo dotarli. Przepraszam, tak na chybcika było to zrobione, ale w ostatnim momencie otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym informację z Trybunału Konstytucyjnego. To jest to pismo. Proszę bardzo. To jest odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego stwierdzająca, skierowana do mnie jako do przedstawiciela grupy posłów, którzy skierowali do Trybunału Konstytucyjnego skargę domagającą się stwierdzenia o nieważności i sprzeczności traktatu lizbońskiego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I w tym piśmie Trybunał Konstytucyjny stwierdza: uprzejmie zawiadamiam, że na skutek wniosku grupy posłów na Sejm z dnia 27 listopada 2009 roku zostało wszczęte postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek będzie rozpatrywany przez pełny skład Trybunału. Kopie wniosku zostały przesłane do uczestników postępowania w celu zajęcia stanowiska na piśmie. Tym samym Trybunał przyjął nasz wniosek do rozpatrywania. To jest o tyle istotne. Zwykle jest to formalność zupełnie, której nie należy nadawać większego znaczenia. W tym wypadku rzecz, jak Państwo wiecie, o tyle istotna i o tyle mająca znaczenie, że istniała przez cały czas niepewność, czy Trybunał Konstytucyjny ze względu na niejasności co do możliwości złożenia wniosku przed ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw, czy w ogóle przyjmie tę skargę konstytucyjną. W to się do tego wmieszała wielka polityka. Jak Państwo wiecie, w Dzienniku Ustaw traktat nie został wydrukowany nie tylko natychmiast po jego ratyfikacji, ale nie został opublikowany nawet po wejściu w życie w Unii Europejskiej. Jakie są przyczyny tego zamieszania, nie wiemy. Niestety nie wie też pan premier Donald Tusk, który, nie muszę przypominać, nie czytał tego traktatu przed podpisaniem, a później raczył nawet nie wiedzieć, czy w Dzienniku Ustaw on będzie opublikowany, nie będzie opublikowany, kiedy to się stanie. Uznał, że jeżeli został traktat opublikowany w Europejskim Dzienniku Ustaw, to oczywiście wystarcza. Trochę się zachował tak, jak zachowuje się wojewoda wielkiego państwa, który nie zwraca uwagi na to, czy odpowiednie akty prawne przez jego wojewodę, czy w jego województwie zostały osobno zrealizowane, czy nie, bo wystarcza mu, że w centrali rzecz została postanowiona, więc tutaj brukselska centrala dla pana Tuska była rozstrzygnięciem wystarczającym. To trochę dla Polski jest upokarzające, no ale w takiej rzeczywistości żyjemy, w jakiej żyjemy. My uważamy, chcę to raz jeszcze potwierdzić, iż traktat lizboński jest sprzeczny z Konstytucją Rzeczpospolitej i dlatego nie powinien w Polsce obowiązywać. Jeżeli Trybunał potwierdzi nasze przekonanie, no to będziemy mieli zasadniczy sukces, który sprawi, że będziemy mogli negocjować warunki od nowa, a Unia Europejska dzięki temu będzie w moim przekonaniu lepsza. A na pewno lepsze będzie prawo w Polsce, bo to prawo unijne, które zawarte jest w traktacie lizbońskim, jest nie tylko mętne, nie tylko niechlujnie napisane, ale do tego sprzeczne z podstawowymi prawami Rzeczpospolitej. Tyle z mojej strony. Dziękuję najmocniej. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę.
Panie pośle, czy w związku z tym, że traktat nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, czy on w ogóle obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Tak długo, jak długo traktat nie jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, tak długo on obowiązuje, ale nie jest jako nieimplementowany nie jest stosowany. Jeżeli dobrze rozumiem wykładnię, jaką przedstawili mi prawnicy, ja nie chciałbym tu jako autorytet w tej sprawie występować, ale powtarzam jeszcze raz, może być implementowany, czyli może być stosowany dopiero wtedy, gdy jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, ale to nie jest sprzeczne z naszym skutecznością zaskarżenia przez nas, bo zaskarżenie przed Trybunałem Konstytucyjnym następuje wówczas, kiedy jest on ratyfikowany, bez względu na to, czy jest opublikowany w Dzienniku Ustaw, czy nie jest opublikowany w Dzienniku Ustaw.
Panie pośle, jak ocenia pan pierwsze decyzje nowego superpaństwa Unii Europejskiej? Chodzi mi o wybór prezydenta oraz ministra spraw zagranicznych. Czy pan wcześniej znał te postaci? Co pan może o nich powiedzieć? Czy w ogóle my jako Polska powinniśmy się tym wyborem przejmować w sytuacji, kiedy de facto traktat tak naprawdę nie obowiązuje, bo nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw?
No po pierwsze, powtarzam jeszcze raz, traktat moim zdaniem, jeśli dobrze rozumiem prawo, obowiązuje, a jedynie jego przepisy nie są stosowane na terytorium Rzeczypospolitej tak długo, jak długo nie będzie opublikowane w Dzienniku Ustaw, więc to są dwie różne sytuacje prawne. Powtarzam, jeżeli ja dobrze rozumiem tę interpretację, którą mi przekazano. Po drugie, tak, powinniśmy się przejmować. Zdecydowanie powinniśmy się przejmować, dlatego że mamy do czynienia z rozstrzygnięciami, które mają bardzo daleko idące konsekwencje praktyczne. Wbrew pozorom większe znaczenie może tutaj mieć, mogą mieć decyzje dotyczące tej funkcji, która nazywa się ministrem spraw zagranicznych. Nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, od dłuższego czasu pan minister Sikorski likwidował szereg ambasad Rzeczypospolitej Polskiej w różnych państwach, ze względu na to, że przygotowywał niejako teren pod wspólną ambasadę Unii Europejskiej i uznawał, że przedstawiciel Rzeczypospolitej nie jest na danym terenie potrzebny w ten sposób, na przykład w całej Afryce Środkowej Polska już nie ma ambasad, na przykład w Zairze, prawda? Na całym wielkim obszarze surowcowym, niesłychanie istotnym, przyszłościowym, o olbrzymich konsekwencjach dla polskiego handlu, polskiej gospodarki, obszarze Polska nie ma ambasady, ponieważ tam mamy być reprezentowani przez wspólną dyplomację Unii Europejskiej, a więc kto będzie zawiadywał tym olbrzymim aparatem biurokratyczno-politycznym. Olbrzymim aparatem biurokratyczno-politycznym, którym będzie dobierany według pani minister woli, wiedzy, a także koncepcji politycznych, tego jak została wychowana politycznie, jej światopoglądu, prawda, jej ideologii politycznej, która jak wiemy kształtowała się w takim dosyć skrajnie lewicowym środowisku intelektualnym, prawda, i ideowym. A więc to ma olbrzymie znaczenie. To oznacza oddanie dużej części polskich interesów gospodarczych w ręce osoby, o której nawet pan Sikorski nie wiedział do momentu jej, ja nie wiem, czy wybór to jest dobre sformułowanie, mianowania, i to jeszcze do tego nie wiemy przez kogo, prawda? I nie wiemy w jakim trybie, zarówno chodzi tu o panią minister, jak i o pana przewodniczącego, prezydenta, nie wiem jaka tytulatura byłaby w tej sprawie właściwa. To jest sytuacja dla Polski niesłychanie groźna. Te osoby, a zwłaszcza minister spraw zagranicznych, mają bardzo dużą władzę. Ta władza dotyczy polskich interesów gospodarczych i politycznych. Nie mieliśmy żadnego wpływu, rząd polski i obywatele polscy nie mieli żadnego wpływu na rozstrzygnięcie, kto będzie tę funkcję pełnił, a przedstawiciele najwyżsi Polski, tacy jak pan Tusk i pan Sikorski, nawet do końca nie zostali poinformowani o tym, kto to będzie. Nie raczono, zdaje się, nawet zatelefonować do pana ministra i pana premiera w tej sprawie, a może to zrobiono, tylko oni z kolei nas nie poinformowali, czyli krótko mówiąc, obywatele są w jakikolwiek sposób pozbawieni suwerenności i możliwości wpływania na ludzi, którzy o nich będą decydowali. To jest najlepsza taka publiczna nauka absolutnego lekceważenia zasad demokracji, reprezentatywności i przejrzystości.
Władimir Bukowski napisał kiedyś w swojej książce, że...
No to ja bym, przepraszam, na koniec, ja bym tylko Mam taką propozycję, żebyśmy zrezygnowali z takich formuł imperializm, superpaństw itd. Nie ma wątpliwości, że Unia Europejska, jeżeli traktat lizboński wejdzie w życie, będzie tworem, które będzie zmierzało w kierunku państwa federacyjnego. Co do tego nie ma wątpliwości. No ale nie musimy do tego dokładać inwektyw.
No, uważam, że to nie jest akurat inwektywa. No, takie moim zdaniem są fakty. Panie pośle, Władimir Bukowski napisał kiedyś w swojej książce, że dotarł do dokumentów Kremla, gdzie przedstawia wizję komunistów złączenia socjalizmu moskiewskiego z socjalizmem europejskim i tam powstaje takie pojęcie nowego wspaniałego domu. Czy nie wydaje się panu nowego wspólnego domu, czy nie wydaje się panu, że
europejskiego wspólnego domu?
Panie pośle, chodzi mi o to, czy nowa minister spraw zagranicznych nie jest jakby ucieleśnieniem właśnie tych idei, bo jak się teraz okazuje, w latach 80. należała do organizacji, która była między innymi finansowana przez KGB.
Ja nie mam jasności, czy udowodniono to finansowanie przez KGB. To jest, chodzi o książkę Moskiewski proces. Pan się do tej książki odwołuje. Rzeczywiście jedna z ciekawszych prac, która między innymi pokazuje, jak przebiegał proces negocjacyjny zmierzający do obalenia muru berlińskiego i do przemian, jakie miały miejsce po roku 89 i między innymi stawia na podstawie dokumentów z archiwów sowieckich tezę, iż mieliśmy tutaj do czynienia z porozumieniem między trzecią i drugą międzynarodówką, mające porozumienia, którego perspektywą było stworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej, politycznej i ideowej pan, że tak powiem, europejski od Madrytu po Władywostok, czy też od Lizbony właśnie po Władywostok. Trzeba powiedzieć, że jest w pana tezie dużo racji. Trzeba pan powiedzieć, że jest dużo racji. Ja nie znam osobiście pani minister, w związku z tym nie chciałbym formułować żadnych zbyt daleko idących tez, ale tryb podejmowania decyzji co do pełnienia przez nią urzędu najgorsze domniemania pozostawia i można się obawiać po tym najgorszych rzeczy. Nie wiem, jaki był proces relacji między służbami specjalnymi rosyjskimi a jej akurat organizacją tą antyamerykańską i antyzachodnią, w której brała udział. Wiadomo, że kampanie skierowane przeciwko tak zwanemu militaryzmowi były sterowane bezpośrednio bądź przez KGB, bądź przez inne służby, rosyjskie służby, sowieckie służby specjalne i że to sterowanie było także związane z finansowaniem działaczy, którzy brali w tym udział. Czy w tym wypadku tak było, trudno mi jest powiedzieć, ale zgadzam się z tezą, iż najgorsze przypuszczenia materializują się teraz na naszych oczach. Zobaczymy, jak ta ewolucja będzie dalej przebiegała. Ja mam nadzieję, że nie będzie ona obejmowała Polski i na tyle, na ile znam Brytyjczyków, wydaje mi się, że nie będzie obejmowała też Brytyjczyków, o czym zapewne dowiemy się, gdy dojdzie tam do zmiany władzy.
No tak, a propos Brytyjczyków. Lider brytyjskich eurosceptyków Nigel Farage zapowiedział niedawno, że będzie starał się o zwołanie referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czy nie sądzi pan, że Polska wcześniej czy później również stanie przed takim pytaniem, być albo nie być?
Myślę, że jesteśmy w lepszej sytuacji. Tam rzeczywiście nie tylko ten polityk, o którym pan mówi, ale także przywódca konserwatystów brytyjskich zapowiada z góry, że po objęciu władzy przez nich zostanie rozpisane referendum w sprawie dalszego udziału Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. My jesteśmy dzięki państwu, zwłaszcza dzięki posłom, którzy podpisali ten wniosek, dzięki prawnikom, którzy nad nim pracowali, dzięki temu, że Trybunał Konstytucyjny postanowił go rozpatrzyć w o tyle lepszej sytuacji, iż mam głęboką nadzieję, że zostanie orzeczona niezgodność
traktatu z konstytucją i on po prostu nie będzie w Polsce obowiązywał.
Nie będzie potrzebne, mam nadzieję, w tej sprawie referendum.
Panie pośle, jeszcze dwa pytania. Chciałbym, żeby pan rozwiał wątpliwości tych między innymi czytelników portalu prokapitalizm.pl, którzy zarzucali panu, że pańska inicjatywa złożenia wniosku to jest czysta gra polityczna, która ma ukazać części elektoratu, że PiS nadal broni interesu narodowego, że jest część patriotyczna i część jakaś tam inna. Czy mógłby pan jakoś uspokoić tych czytelników, że nie jest to czysty cynizm, tylko rzeczywiście troska o Polskę i o dobro naszej ojczyzny?
To w ogóle nie jest cynizm i uważam takie zwroty za obraźliwe i nie na miejscu. Za to ja nie muszę, myślę, nikogo w tej sprawie uspokajać, bo uspokoił Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywany, a zawartość wniosku i to, czy on jest właściwie udokumentowany i trafnie punktuje traktat lizboński i jego niezgodność z Konstytucją, to każdy z Państwa, także z tych, którzy formułowali takie opinie, może sam ocenić i stwierdzić, czy to, co zostało napisane, a przez 63 posłów będzie prezentowane poprzeze mnie jako przedstawiciela, jest faktycznym, czy tylko pozornym działaniem. Ja z przykrością odbierałem te głosy. Rozumiałem, że jest to część walki politycznej, która jest zupełnie naturalnym zjawiskiem i oczywiście jako walka polityczna mnie, tak powiem, nie dotyka osobiście. Rozumiałem to jako także działanie mające na celu sprowokować mnie do nieroztropnego działania, żebym na przykład zbyt szybko złożył wniosek, zanim jeszcze pan prezydent podpisze, czyli zanim ratyfikuje, a wtedy on rzeczywiście byłby nieważny i by został zwrócony, albo żebym czekał zbyt długo, tak żeby złożyć ten wniosek potem, gdy wejdzie w życie traktat lizboński i wtedy można powiedzieć, że choć z punktu prawnego nie miałoby to specjalnego znaczenia, ale w wymiarze politycznym możemy powiedzieć, no proszę bardzo, tak długo to robili, że nawet nie zauważyli, że traktat wszedł w życie. Ale powtarzam jeszcze raz, presja polityczna i tego typu zasadzki są naturalnym chlebem polityka i każdy z nas wiedział, co robi, gdy się podejmował tej funkcji, więc specjalnie mi to nie przeszkadza. Chcę tylko raz jeszcze powiedzieć, że na szczęście okazało się to nieskuteczne. Wniosek został złożony przez nas w sposób prawidłowy. Trybunał go przyjął, będzie go rozpatrywał. Na koniec tylko taka drobna uwaga. Ja jestem zaszczycony tym, iż mogę być członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale nie jestem członkiem partii PiS. Jestem prezesem Ruchu Katolicko-Narodowego, co bardzo wysoko sobie cenię.
Ponieważ portal prokapitalizm.pl miał jakiś swój współudział.
I nie jestem zwolennikiem kapitalizmu.
No to nad tym akurat ubolewam. Ale ponieważ mieliśmy jakiś...
Wolnego rynku, tak, ale nie...
Panie pośle, swój współudział w kreowaniu tej rzeczywistości, szczęśliwym doprowadzeniu jej do tego momentu, w jakim jesteśmy, dlatego w imieniu czytelników ProCapitalizm chciałem panu złożyć serdeczne podziękowania.
I ja dziękuję najmocniej. Bardzo mi było miło i cieszę się, że okazało się to skuteczne, przynajmniej na tym etapie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny przynajmniej w sprawach zasadniczych przychyli się do naszego prawnego stanowiska.
Jeszcze raz dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej. Dziękuję.